Herbert A. Simon należy do grona tych rzadkich myślicieli, którzy zamiast pudrować zmarszczki starej teorii administracji, postanowili bezceremonialnie złamać jej pojęciowy kręgosłup. To nie przypadek, że Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii trafiła w jego ręce za pionierskie badania nad procesem podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych. W perspektywie simonowskiej administracja przestaje być jałową estetyką organigramu, stając się żywym dramatem wyboru dokonywanego pod nieustanną presją niepełnej wiedzy, konfliktu celów oraz instytucjonalnej lojalności. Państwo w jego ujęciu to nie statyczny gmach, lecz dynamiczna maszyneria przetwarzająca niepewność w konkretne rozstrzygnięcia. Tradycyjna teoria administracji chętnie przemawiała tonem nieomylnego katechizmu, serwując zasady o rzekomej oczywistości. Specjalizacja, jedność rozkazodawstwa czy rozpiętość kontroli miały stanowić nienaruszalny repertuar reguł, które Simon poddał bezlitosnej sekcji zwłok. Wykazał on z ironicznym dystansem, że owe dogmaty przypominają raczej przysłowia administracji, czyli sprzeczne i nienaukowe aforyzmy, niż rygorystyczne prawa naukowe. Simon nie drwił z administracji z powodu pogardy dla porządku, lecz z głębokiej niechęci do intelektualnego szulerstwa, w którym slogan przebrany za zasadę udaje naukę. Pierwszym wielkim ruchem Simona było odrzucenie fetyszu struktury na rzecz głębokiej analizy przesłanek decyzyjnych. Tam, gdzie klasyczna administracja widziała pudełka i strzałki, Simon widział architekturę ograniczonego rozumu, czyli strukturę wspierającą człowieka w jego poznawczej ułomności. W jego ujęciu organizacja nie jest statycznym budynkiem, lecz wyrafinowanym aparatem selekcji uwagi, który odciąża jednostkę od niemożliwego zadania analizy wszystkich alternatyw. Bez tej celowej redukcji złożoności nie byłoby możliwe żadne działanie zbiorowe, a jedynie totalny poznawczy bezruch i decyzyjny paraliż. Lojalność organizacyjna pozwala na trwałe formowanie tożsamości uczestników systemu, a budżet staje się świeckim testem prawdomówności administracji, obnażającym realne priorytety ukryte pod grubą warstwą deklaracji. Przechodzimy do drugiego filaru jego myśli, czyli rozróżnienia między faktami a wartościami. Fakty dotyczą tego, co jest mierzalne, podczas gdy wartości określają to, co ma być uznane za pożądane w sferze publicznej. Gdy polityk wyznacza cele, wkracza w sferę wartości, natomiast administracja, dobierając środki do ich realizacji, powinna operować głównie w sferze faktów. Kto nie odróżnia faktu od wartości, ten otwiera drogę dla technokraty podszywającego się pod neutralnego eksperta. Najbardziej trwałą częścią simonowskiego dziedzictwa pozostaje ograniczona racjonalność, czyli koncepcja zakładająca, że decydenci mają limity poznawcze i czasowe uniemożliwiające pełną optymalizację wyboru. Był to potężny cios wymierzony w mit homo o economicus. Zamiast szukać rozwiązania idealnego, szukamy opcji wystarczająco dobrej, co Simon określił mianem satisficing. Nie jest to bynajmniej pochwała byle jakości, lecz opis trzeźwego funkcjonowania ludzkiego umysłu w warunkach nieuchronnej skończoności naszych zasobów poznawczych. Współczesna administracja behawioralna traktuje tę fuzję nie jako modę, lecz jako konieczny etap rozwoju dyscypliny. Państwo, które uparcie ignoruje ograniczenia poznawcze własnych funkcjonariuszy, staje się mechanizmem fatalnie nieskalibrowanym, uwięzionym w oparach administracyjnej fantastyki. Urzędnicy, podobnie jak my wszyscy, działają w gęstym smogu szumu decyzyjnego, ulegając nadmiernemu optymizmowi, heurystykom czy paraliżującym pułapkom zakotwiczenia. To już nie jest tylko akademicka ciekawostka, lecz fundament pod budowę nowej, realistycznej antropologii decyzji. Kluczowe dla zrozumienia tej logiki jest rozróżnienie między adekwatnością a wydajnością. Każda jednostka organizacyjna może słusznie dowodzić, że wobec ogromu problemów jej środki są rażąco nieadekwatne. Administracja nie może jednak kierować się marzeniem o pełnej adekwatności, gdyż byłoby to dążenie bez granic, a co za tym idzie, całkowicie pozbawione odpowiedzialności. Prawdziwa dojrzałość instytucjonalna polega na akceptacji wydajności jako konieczności ciągłego porównywania alternatywnych sposobów wykorzystania rzadkich dóbr. Simon definiował autorytet w sposób czysto behawioralny, jako sytuację, w której podwładny przyjmuje decyzję przełożonego jako wystarczającą przesłankę własnego działania. Jest to swoista kontrolowana abdykacja z autonomicznego wyboru, która pozwala organizacji działać bez konieczności zaczynania świata od zera przy każdej drobnej czynności. Autorytet ten nigdy nie jest jednak absolutny, gdyż zawsze ogranicza go kultura organizacyjna oraz specyficzny obszar akceptacji uczestników. Tutaj Simon okazuje się nie tylko chłodnym ekonomistą, lecz także subtelnym antropologiem instytucji, opisującym narodziny tzw. osobowości organizacyjnej. Człowiek w strukturze nie działa wyłącznie na podstawie prywatnych motywów, gdyż jego codzienne decyzje są coraz silniej filtrowane przez cele przypisanej mu roli. Jest to niezbędny warunek koordynacji działań, ale zarazem źródło najpoważniejszych deformacji, gdy urzędnik zaczyna bronić interesu własnego departamentu zamiast dobra wspólnego. Na tę klasyczną mapę problemów nakłada się dzisiaj sztuczna inteligencja, która obiecuje nam zbliżenie administracji do ideału pełnej racjonalności dzięki potędze obliczeniowej. Choć algorytmy mogą radykalnie poprawić produktywność sektora publicznego, lekcja Simona pozostaje tu surowym ostrzeżeniem. Żadna technologia nie jest w stanie magicznie unieważnić odwiecznego konfliktu między faktami a wartościami ani usunąć problemu odpowiedzialności za selekcję celów. Algorytmiczna administracja to w istocie technokratyczna teologia w garniturze interfejsu, która zamiast rozwiązywać dylematy władzy, często jedynie je maskuje pod pozorem neutralności. Skoro rośnie moc naszych narzędzi, tym bardziej musimy wiedzieć, gdzie kończy się technika, a zaczyna naga, polityczna decyzja. Recepcja myśli Simona we współczesnej nauce nie polega na muzealnym oddawaniu czci klasykowi, lecz na tym, że jego intuicje przeniknęły do krwiobiegu niemal każdej dyscypliny. Simon pozostaje autorem kłopotliwie teraźniejszym, ponieważ bezlitośnie odbiera wygodne złudzenia zarówno romantycznym wizjonerom administracji, jak i jej cybernetycznym mesjanistom. Ostateczna lekcja Simona brzmi niemal niepokojąco. Organizacja nie jest środowiskiem czystego rozumu, lecz wyrafinowanym urządzeniem do jego dyscyplinowania. Rozum indywidualny, pozostawiony samemu sobie, ma tendencję do błądzenia, skraca perspektywę i nie dosięga tego, co systemowe. Rozum organizacyjny nie usuwa tych ograniczeń, ale potrafi je skutecznie kanalizować, chroniąc nas przed chaosem czysto subiektywnych osądów. Simon uderzał w klasyczne przysłowie administracji nie po to, by zniszczyć ideę ładu, lecz by ocalić ją przed infantylizmem i dekoracyjną powierzchownością formalnych opisów. Pozostaje on autorem oczyszczającym, który przypomina, że administracja to nie geometria stanowisk, lecz żywy, niedoskonały i fascynujący ustrój ludzkich decyzji. W swoim wykładzie noblowskim Simon powrócił do kwestii proceduralnej racjonalności, która przesuwa punkt ciężkości z deklaracji na analizę procedur poszukiwania i selekcji. Takie podejście wymagało podporządkowania każdego wyboru kryterium racjonalnego doboru środków, co stanowiło fundament nowej, empirycznej nauki o państwie. Związek z ekonomią jest tu oczywisty, gdyż każda organizacja musi gospodarować rzadkimi zasobami i rozstrzygać problem alternatywnych użyć swojej ograniczonej energii. Antropologia dodaje do tego obrazu kluczowy element, przypominając, że człowiek w organizacji nie jest abstrakcyjnym nośnikiem funkcji, lecz istotą ograniczoną poznawczo. To właśnie ten trójkąt dyscyplinarny sprawia, że Simon brzmi dziś tak świeżo, oferując narzędzia do zrozumienia współczesnych kryzysów instytucjonalnych. Jego koncepcja nie jest wyłącznie teorią urzędu, lecz głębokim studium skończonego umysłu zmuszonego do współdziałania w warunkach narastającej złożoności świata. Adaptacja instytucji do ludzkiej ułomności nie jest porażką rozumu, lecz najwyższą formą jego dojrzałości. Czy w świecie zdominowanym przez algorytmy potrafimy jeszcze odróżnić techniczną sprawność od politycznej odpowiedzialności? Być może nasze największe sukcesy administracyjne będą mierzone nie tym, jak doskonałe zbudowaliśmy systemy, ale tym, jak wiele miejsca zostawiliśmy w nich na ludzki błąd.